20 meczów mundialu już za nami. Zobaczyliśmy mistrzów świata, Argentynę, która wygrała z Algierią 3-0. Trzy bramki strzela Lionel Messi i ma ich 16, a więc tyle co do tej pory najlepszy strzelec w historii mundiali, a więc Miroslav Kloze. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
20 meczów na antenie TVP Sport. Czy wszystkie obejrzałeś?
Spodziewałem się tego pytania, nie wiem czemu.
Aha, widzisz, znamy się dobrze, wiele lat.
Nie, wszystkich wiadomo, że nie. Wszystkich na pewno nie, ale myślę, nie liczyłem, ale na pewno powyżej 10, więcej niż połowę na pewno obejrzałem. Miniony weekend zerwałem noce i obejrzałem też te spotkanie o 3 rano. Myślę, że nie wiem, 13-14 meczów, myślę jakoś tak, tyle obejrzałem.
Jak ekipa, czy ekspresy do kawy na Woronicza rozgrzane są do czerwoności?
No zdecydowanie tak, no jednak jest to wymagające relacjonowanie tego turnieju. Jak wiemy, mecze są w nocy, więc no taki jeszcze ciężki miesiąc, ale nie widać specjalnie zmęczenia, bo jest to mundial, jest to impreza raz na 4 lata. Wszyscy ją przeżywają, wszyscy się nią ekscytują. Oczywiście bardzo żałujemy, że nie ma tam biało-czerwonych, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc myślę, że turniej jest bardzo fajny i wciąga. Znaczy są ciekawe, jest troszeczkę niespodzianek, tak jak Hiszpanie, którzy z Wyspami Zielonego Przylądka zremisowali. Trochę problemów europejskie drużyny też odnotowują. Ciekawy jestem dzisiaj tej konfrontacji Anglii z Chorwacją. Chyba pierwsza taka wewnątrzeuropejska rywalizacja, która na tym mundialu nam się przytrafi.
Tak, i na pewno mecz takiej wagi jak choćby ten Brazylia-Maroko, prawda? Bo zobaczymy rzeczywiście dwie drużyny, które może się włączą do walki o medale. Anglia, dlaczego nie? Chorwacja to przecież wicemistrzowie świata i brązowi medaliści ostatnio. Proszę.
Ja przyznam, że ja stawiam na Anglików.
A no właśnie, bo to jest kolejne pytanie, które chciałem ci zadać. Może powiesz, że też się go spodziewałeś, ale na kogo ty stawiasz?
Tak trochę przykornie, ale Anglicy no, w tych ostatnich latach, w tych turniejach, samo to, że byli w finale Euro. Wiem oczywiście, że tylko raz drużyna z Europy wygrała mundial poza Europą, Niemcy w 2014 roku. Anglicy już praktycznie 60 lat czekają na powtórzenie tego sukcesu. Mają dobrego trenera, jednak Premier League jest najlepszą ligą świata i chyba tutaj nie ma co z tym dyskutować. Na pewno mają fajną drużynę i jestem ciekawy. I tak większość głosów ekspertów mówi o Hiszpanii czy Argentynie, Francja oczywiście, a ja tak myślę, że ci Anglicy może są trochę niedoceniani i nie są stawiani w takiej gronie faworytów, a czasami ciężar faworyta jest trudno unosić, więc no zobaczymy jak to się potoczy.
Tak, każdy mundial ma jakiegoś takiego bohatera, reprezentację, która nagle nieoczekiwanie robi jakąś wielką rzecz, dochodzi do finału, czy zgarnia medal, czy po prostu zostaje mistrzem świata, więc jak najbardziej będziemy pamiętali właśnie twój typ. Każdy ma pewnie swój, natomiast chciałbym jeszcze wrócić, Jakubie, do tego, co oglądamy, bo wszyscy te transmisje śledzimy waszą pracę, podziwiamy oczywiście ten trud, także wykonywane. Ile osób zaangażowałeś właśnie do tego, by pracowali przy mundialu redakcyjnie?
No redakcyjnie no to będzie myślę około 50 osób. Może nawet trochę więcej. Oczywiście jest jeszcze całe grono osób, które odpowiadają za produkcję, ale to są osoby, które jakby nie są w redakcji TVP Sport, bo jest ośrodek produkcji telewizyjnej, który świadczy usługi dla innych biur telewizji polskiej, jak dla TVP Sport. Więc no jest to duże wyzwanie. Też około w sumie, jak komentatorzy wyjadą, no to około powiedzmy 15 osób, licząc tych reporterów, którzy są dzisiaj już w Ameryce Północnej, będzie tam na miejscu. No ale jest to na pewno jedno chyba z większych wyzwań, no bo takiego turnieju jeszcze nie było z taką liczbą drużyn, z taką liczbą meczów. Wystarczy przecież sobie porównać, że faza grupowa skończy się na meczu numer 72, a te ostatnie mundiale, finał był meczem numer 64, więc to pokazuje, jak naprawdę ten turniej się rozrósł i jak mocno zmienił.
Ile osób pracuje w Stanach? No na pewno też te wszystkie reportaże, które oglądamy. Ciekawa sprawa, Mateusz Klich, Maja Strzelczyk, prawda? Bardzo ciekawy duet, który przysyła reportaże, materiały. Natomiast ilu komentatorów poleci? Bo rozumiem, że teraz na razie wszyscy są tutaj na miejscu na Woronicza.
No tak, wszystkie mecze są robione ze studia w Warszawie, jednak jest to olbrzymie wyzwanie. Wiem, że jest dużo dyskusji w internecie, dlaczego komentatorzy nie są na miejscu, no ale trzeba o tym pamiętać, że to, że telewizja dana posiada prawa do transmisji, to kupienie tej licencji nie kończy kosztów, jakie trzeba ponieść, i każdą usługę, którą chce jakikolwiek nadawca zrealizować na miejscu w Ameryce, to musi za nią po prostu zapłacić. I stanowisko komentatorskie na jednym meczu to jest około 10 tysięcy dolarów. Jak sobie to przemnożymy, to już zaraz wchodzimy w kwoty milionowe ze same stanowiska komentatorskie.
Ale poczekaj, mając prawa, nie masz, nie jest tak, że masz zapewnione stanowisko na stadionie komentatorskie?
Nie. Trzeba za każdą usługę dodatkowo zapłacić, a co więcej, wszystkie telewizje, które posiadają prawa, one wszystkie usługi, które chciały zrealizować teraz na przełomie czerwca-lipca, trzeba było zamówić w grudniu ubiegłego roku. Więc tak naprawdę.
No tak, nie wiedząc jeszcze, czy będzie na przykład reprezentacja Polski.
Czy Polacy awansują. Oczywiście my w ciemno też zamawialiśmy studia na stadionach, za to też trzeba jeszcze płacić duże pieniądze. My od początku mieliśmy taki plan, że wyślemy komentatorów na fazę dopiero od ćwierćfinałów. No oczywiście gdyby byli Polacy, to bylibyśmy tam na miejscu wcześniej i mecze Polaków byłyby z komentarzem ze stadionów, no ale wszyscy wiemy, jak się baraże potoczyły. No i też musimy patrzeć na środki, jakie musimy zainwestować w te transmisje, więc jedną z przyczyn na pewno braku wysyłki komentatorów na wszystkie, wysłania komentatorów na wszystkie mecze, to są właśnie finanse, bo to nie tylko stanowiska, ale to są bilety lotnicze, to są hotele, to jest wyżywienie, to są naprawdę olbrzymie, olbrzymie koszty, a też sami komentatorzy mówili, że patrząc na specyfikę tego turnieju, i mogłoby być tak, że oni by głównie byli w podróży i nie mieliby czasu oglądać innych meczów, a jednak śledzenie innych spotkań to też jest forma przygotowania się do transmisji.
No na pewno odległości i to wszystko, ale gdzieś tam, kiedy FIFA nam zaproponowała akurat taki mundial, tak rozbudowany, trzy kraje, no to wszyscy pewnie tak pomyśleliśmy sobie właśnie o tym, co nas czeka też logistycznie i też jeśli chodzi o oglądanie, obserwowanie. Natomiast od tego ćwierćfinału, od tych ćwierćfinałów, ilu komentatorów wyślesz i kto to będzie, jeśli możesz zdradzić?
Tak, to będą to dwie pary komentatorów. Pierwszą parę tworzą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski, a drugą parę tworzą Jacek Laskowski, Robert Podoliński, i ta czwórka poleci do Stanów Zjednoczonych, bo już wiemy, że od ćwierćfinałów to mecze będą tylko w USA rozgrywane, i porówno zrobią po cztery mecze ze stadionów.
Chciałbym Ciebie zapytać o jakość sygnału, bo FIFA jest producentem pewnie po prostu obrazka, czyli daje cały aspekt techniczny kamery, obrazek, w sensie to, co wysyła. Wy pewnie jesteście odbiorcą. Sporo osób zastanawia się nad jakością transmisji, że nie jest w 4K, że poprzednie mundiale były jednak lepiej pokazywane, jeśli chodzi o jakość. Jak możesz się do tego odnieść?
No przede wszystkim przy okazji poprzednich mundiali Telewizja Polska miała kanał 4K, a takiego kanału w tym momencie nie ma, więc naprawdę nie byłoby gdzie takiej transmisji zaprezentować. To już jest decyzja jakby po stronie władz spółki, tak, i strategiczna, czy zdecydowałoby się TVP taki kanał uruchomić, ale to też nie jest takie proste, to nie jest, jak się może wydawać, wciśnięcie przycisku, tylko uruchomienie kanału wiąże się z wieloma inwestycjami, a jak wszyscy wiemy, jak ktoś śledzi uważnie przecież informacje czy media, to sytuacja finansowa telewizji nie jest najlepsza, mówiąc delikatnie. I po prostu takie decyzje już dawno temu zapadły, że na ten moment po prostu telewizji nie stać na uruchomienie kanału w jakości 4K.
Rozumiem, czyli po prostu trzema kanałami, tak, obsługujecie Mundial, no wiadomo, TVP Sport, jedynka i dwójka. Natomiast chciałbym ciebie zapytać o taką rzecz osobistą, jeśli pozwolisz. Gdzie większy stres? W pracy w roli team managera reprezentacji Polski czy w roli dyrektora TVP Sport?
Myślę, że jednak po tej drugiej stronie i pracy przy drużynie. Jednak same też emocje, które się udzielają, będąc na miejscu podczas mundialu, miałem przyjemność być dwukrotnie z naszą reprezentacją na Mistrzostwach Świata, więc też człowiek przeżywa dodatkowo te emocje, siedząc czy na ławce, czy na trybunach, więc ten ładunek emocjonalny jest o wiele inny, ale też taka, jak pamiętam te kilka lat temu, kiedy pracowałem z kadrą, to nawet sama taka, wydawać by się mogło, prozaiczna rzecz zgłaszania drużyny na mecz, kadry meczowej. Wszystko to się odbywa oczywiście zdalnie, przez specjalne systemy udostępnione przez FIFA. I wydaje się, że to zwykła rzecz, ale to było bardzo stresujące, bo sobie myślałem, sprawdzałem po ileś razy, czy jest wszystko ok, bo taką sobie wizję czasami snułem, co by było, gdybym się w czymś pomylił, to ta odpowiedzialność przed milionami kibiców w Polsce, no to czuć taką presję, tak? I pamiętamy, co się działo w meczu Ligi Narodów, kiedy Karol Świderski nie został wpisany do protokołu, jakim to się echem odbiło i takie różnego typu rzeczy, a poza tym oczywiście masa innych spraw codziennych do wykonania, do tego zachcianki piłkarzy, którzy też różne
mieli, tak? Może więc powiedz o jakichś, może zdradź coś już post factum, już po paru latach.
Piłkarze mają oczywiście wielkie ego. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica i często mają jakieś swoje zachcianki, czy to, że nie wiem, boisko jest za mało polane na treningu, albo że coś w szatni jest nie tak. Czasami prosili o rzeczy, które tak naprawdę niezależne były od nas, od członków sztabu, a po prostu od organizatorów. I czasami jak się dzieje wiele rzeczy naraz, to zapanować nad tym chaosem, który czasami towarzyszył temu wszystkiemu, no to było wyzwanie i na pewno stres duży, tak? I zupełnie inna kategoria stresu. To też nie jest tak, że ja się nie stresuję tą pracą, ale myślę, że przez te lata pracy z reprezentacją to ja troszeczkę nabrałem takiego uodpornienia i na stres, i też na krytykę, bo dzisiaj jeżeli ktoś mnie krytykuje gdzieś w internecie, wiadomo, emocje zawsze rządzą tego typu aktywnościami, to ja po mnie to spływa, się tym w ogóle nie przejmuję. I jeżeli ktoś myśli, że jak mnie będzie obrażał i atakował, to ja się tym przejmę, to się grubo myli.
A zobacz, jak ostatnio przejął się Michał Probierz. Słynna historia, prawda, że odpowiadał. I teraz pytanie, czy rzeczywiście hejterom odpowiadać, czy nie? Czy tak jak właśnie ty mówisz, no po prostu, żeby to spływało, bo często są anonimowi. O to też Michał Probierz właśnie zaczepił znaczną sytuację, prawda?
Tak, tak. No, jak świat długi i szeroki, no w internecie generalnie jest anonimowość i ludzie sobie pozwalają na dużo więcej niż w rzeczywistości i im myślę, wiadomo, lepiej jest nie reagować, bo jak się uderzy w stół, to się nożyce odezwą i czasami też jakaś taka konfrontacyjna postawa wręcz te emocje jeszcze bardziej rozkręca, więc najlepiej jest moim zdaniem nie reagować i po prostu patrzeć na to z przymrużeniem oka, no ale to każdy ma inną konstrukcję jakąś, powiedzmy, psychiczną i sobie z pewnymi rzeczami radzi łatwiej czy gorzej, wiadomo, będąc selekcjonerem, tak jak Michał Probierz, to też jest olbrzymia presja i oczekiwania kibiców, oczekiwania narodu. To jest na pewno bardzo trudny kawałek chleba i też czasami kibice będąc na zewnątrz, tak naprawdę też nie wiedzą, z czym się mierzymy będąc wewnątrz, tak? Bo też bywały takie historie w mojej, powiedzmy, karierze, że wybuchały jakieś kryzysy, a opinia publiczna się o tym nie dowiadywała. Ale tak. I tak to przeżywaliśmy. Taki przykład, mecz otwarcia 10 lat temu na Euro we Francji w 2016 roku. My się w dniu meczu dowiedzieliśmy, że przez przypadek i błąd ludzki zabraliśmy na mecz do Nicei jeden komplet strojów. Więc nasz kitman Paweł Kosudowski no, przeżywał olbrzymie, olbrzymie stresy i tak naprawdę to po latach ta historia dopiero wyszła. No, o kryzysie możemy mówić wtedy, kiedy właśnie jest on na zewnątrz i czasami taką sztuką jest właśnie tak zapanować nad kryzysem, żeby tłumić go w zarodku.
Tak, mówisz wysokie ego piłkarzy, a ego dziennikarzy nie jest tak wysokie jak u piłkarzy?
Myślę, też jest wysokie.
Jednak.
Jest wysokie, ale wydaje mi się, że jednak piłkarzy jest wyższe. Więc bazując na tych moich doświadczeniach właśnie tak. Obcowania z piłkarzami, którzy, tak jak powiedziałem, mają bardzo wysokie ego, to trochę łatwiej wydaje mi się pracować też z dziennikarzami, którzy też mają ego. Zresztą ta praca, którą dzisiaj wykonuję, to ja ją tak obrazowo przedstawiam, że to jest troszeczkę, moja rola jest jak bycie trenerem drużyny, bo mam swoją drużynę i też muszę, nawet patrząc na podział meczów, kto co komentuje, to tak jakby zawodników na boisku, kto zagra w pierwszym składzie, kto nie zagra w pierwszym składzie, kto będzie miał bardziej odpowiedzialną rolę, a ktoś mniejszą. No to jest bardzo podobne, myślę, schematy i podobne decyzje trzeba podejmować.
Tak, zawsze będzie ktoś zadowolony i ktoś mniej zadowolony.
Jak w drużynie, tak. Każdy chciałby grać
w drużynie.
Jak drużynie. To jeszcze jest 11 miejsc.
Właśnie. Jeszcze chciałbym Cię na końcu naszego spotkania, Jakubie, zapytać o Roberta Lewandowskiego, bo nie ma reprezentacji Polski, ale śledzimy jego losy. Myślisz, że Chicago Fire to jest dobry wybór, jeśli by taki był? Czy tak jak znasz Roberta wiele lat i to, na jakim poziomie jeszcze sportowym on jest, jego rówieśnicy są gwiazdami mundialu, to gdzie on powinien jeszcze zagrać, Twoim zdaniem?
To nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że patrząc na jego etap kariery, w którym on aktualnie jest, to Liga MLS nie byłaby złym wyborem, na pewno. Pytanie, czy Chicago jest miastem, które zaspokaja jego oczekiwania i potrzeby. Myślę, że Robert, mieszkając w Barcelonie, zasmakował też życia w nieco cieplejszym klimacie. Wiemy, jak jest w Chicago, jakie bywają zimy. Nie bez kozery to miasto nazywane jest wiecznym miastem, więc pytanie też jest takie, z ilu faktycznie klubów Robert ma oferty, bo to dużo media o tym piszą, ale wydaje mi się, że tamtych ofertach specjalnie za wiele to nie ma i nawet dużo się pisało o Arabii Saudyjskiej, ale w Arabii Saudyjskiej okienko się dopiero otworzy po mundialu, a po mundialu powiedzmy kluby z Arabii Saudyjskiej mogą bardziej przychylnym okiem patrzeć na jakieś nowe gwiazdy, które się wybiją na mistrzostwach świata, więc w tej kolejce do kontraktu może się okazać, że Robert gdzieś tam będzie z tyłu, więc no to nie jest łatwa decyzja. Na pewno warunki do grania, do trenowania w Chicago miałby bardzo, bardzo dobre, ale też trzeba patrzeć na to, Robert ma rodzinę, ma dwie córki, które też gdzieś muszą chodzić.
No Ania ma swoje biznesy, tak.
I też... Ania ma swoje biznesy, rodzina jest tutaj. Na pewno łatwiej przylecieć z Bliskiego Wschodu jednak do Europy i szybciej. I ta różnica czasu jest mniejsza niż lecieć 10 godzin za ocean, 6-godzinna różnica czasu, jet lagi i tak dalej. Więc no, trudny orzech do zgryzienia, ale może się okazać, że za Roberta ta decyzja zostanie niejako podjęta, że na przykład może mieć ofertę tylko z MLS-u, jedną poważną i wtedy nie będzie miał specjalnego wyboru. Ja wiem i z dobrego źródła tak. Wiem, że Chicago go na pewno bardzo, bardzo mocno chce i bardzo zabiega o ten transfer i to jest fakt, że Robert był teraz kilka dni temu w Chicago też po to, żeby mu pokazać, jak klubowi bardzo zależy na tym transferze, więc no zobaczymy, jak to się...
Zobaczymy i to pewnie się okaże po mundialu. Myślę, że Robert z tą decyzją po prostu poczeka. Jakubie, dziękując za to spotkanie. 19 zapraszamy na Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, a 22 Anglia, Chorwacja, no i później w nocy, prawda, Uzbekistan, Kolumbia i Gana, Panama. Więc zaczynamy od czego?
No od Portugalii, no zobaczymy
Portugalii,
jak Ronaldo.
Zobaczymy Ronaldo, tak.
Wczoraj Messi, piękny hat-trick. Ronaldo, powiedzmy, no wiemy, przez tyle lat ta rywalizacja pomiędzy nimi trwała, kto jest lepszy, więc Messi tą poprzeczkę postawił wysoko wczorajszym meczem. No i zobaczymy, jak Cristiano Ronaldo dzisiaj się zaprezentuje na boisku.
Tak, i też się fajnie pokazały gwiazdy Mbappé, prawda, Haaland, i czekamy pewnie na Harry'ego Kane'a. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, był z nami. Dziękuję, Jakubie. Wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia, do widzenia.